Posłuchajmy zatem słowa, które
wyłączony jest pan.
Które pan przygotował.
Nie.
Przygotował na dzisiaj. Tematem tego słowa będzie gorliwość. I chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę, że nie poruszam tego tematu tylko i wyłącznie ze względu na tych mało aktywnych, mało gorliwych, mało starających się, ale chciałbym poruszyć coś, czego potrzebujemy wszyscy łącznie ze mną, tak? Ja też potrzebuję przypomnienia o gorliwości. Potrzebuję w miarę upływu czasu, upływu lat, by przypominał mi ktoś, a dzięki łasce naszego Pana Duch Święty będzie i o tym przypominał, by dbać o gorliwość. A dlaczego? A po co? I o jaką gorliwość chodzi? O tym, że powiemy sobie za chwilę. Wiemy, że szatan został pokonany na Golgocie. Co do tego nie mamy cienia wątpliwości. To znamy nie tylko gdzieś tam z lekcji religii z wczesnej młodości. Pamiętamy o tym. Choćby na podstawie pieśni, jakie często słyszymy, śpiewamy. Prawda, która trwa, która stała się częścią naszego życia. Niemniej jednak nieraz zdumiewamy się, że ten pokonany na Golgocie ciągle może nam narobić tyle szkód, tyle dziadostwa w naszym życiu, że tak wielu trzyma w niewoli. On, który został pokonany, on, który znalazł się pod stopami Jezusa Chrystusa, ciągle jeszcze podnosi głowę i ciągle jeszcze knuje jakieś niecne spiski przeciwko człowiekowi i przeciwko Bogu. Jakim prawem? Jak to możliwe? Tak, szatan został pokonany, ale ciągle ma nadzieję na zwycięstwo. I chociaż nie jest w stanie pokonać Jezusa, to postanowił odebrać mu królestwo przez odebranie serc tych, których Jezus szczególnie ukochał. Przez odebranie serc tych, którzy zawdzięczają mu życie. Serc tych, dla których on oddał swoje życie. Dlatego często zadajemy sobie tu pytanie. Co pewien czas potrzebujemy takiego zimnego prysznica, takiego wstrząsu. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I mówimy o tym i dzisiaj też chcę przypomnieć, że jedną z metod walki szatana z Chrystusem jest pozbawienie Go boskości. Nie jest w stanie zatrzymać wieści o Jezusie. Nie jest w stanie zatrzymać głoszenia na całym świecie, we wszystkich językach świata imienia Jezus. To zaszło, można tak powiedzieć, za daleko, by on był w stanie to powstrzymać. Żadne siły tego świata nie powstrzymają nigdy Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Nie powstrzymają głoszenia tego imienia. Ale postanowił odebrać temu imieniu boski autorytet. Postanowił nam wmawiać, i dość mu to się udaje, że Jezus to był taki dobry człowiek, taki mądry nauczyciel, wspaniały rabin, wzór pobożności, wzór modlitwy, wzór czynienia dobrych uczynków, że smutno, że źli ludzie go ukrzyżowali, bo fajnie by było, jakby dzisiaj ktoś taki żył między nami, ale zostały nam tylko wspomnienia. Kiedyś ktoś taki był, żył, został ukrzyżowany. Szatan tym samym też odbiera znaczenia tej strasznej bitwy, która odegrała się na Golgocie. Bitwy o nasze życie, którą stoczył tam Boży Syn, człowiek Jezus Chrystus. Bitwy, w której On zwyciężył. A więc to ujmowanie znaczenia Golgoty, ujmowanie znaczenia krzyża, ujmowanie boskości Jezusowi, to taka ostateczna i bardzo nowożytna metoda szatana, by odebrać Jezusowi królestwo. Podstępnie, kłamliwie. Ale jak widzimy, jak się rozglądamy wokół, wiele z tych starań całkiem nieźle mu wychodzi. Całe odłamy religijne głoszą, że Jezus nie jest Bogiem, że jest tylko Synem Boga. Ujmują wartości jego Golgoty. Akcentują przede wszystkim to, co Jezus zrobił i oceniają to, co zrobił, a omijają, jak mogą najstaranniej, przyjście do miejsca zastanowienia się, czy On jest Bogiem, i przyznania, tak, to jest Bóg, człowiek. Trzej ewangeliści, Mateusz, Marek, Łukasz, spisali swoje Ewangelie, nastawiając się głównie na opis wydarzeń, w których uczestniczył Jezus, na opisie Jego dokonań, cytowaniu Jego słów, ale czwarty ewangelista, Jan, skupił się głównie na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie właśnie, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego Ewangelia Jana jest tak niesamowicie skutecznym narzędziem, skuteczną bronią dzisiaj w walce z tym, co szatan próbuje na nas wymusić, co próbuje lansować, czym próbuje pozbawić Jezusa i Jego Królestwa, czym próbuje zwieść nasze serce. Chętnie skupiamy się na wspaniałości, mądrości, dobroci Jezusa, ale Jan prowokuje nas nieustannie do zastanawiania się, kim On jest. Kim On jest. Zastanowiło mnie zestawienie w jednym fragmencie, wcale nie takim długim, w drugim rozdziale Ewangelii Jana, dwóch fragmentów, jakby każdy z innej, jak to mówimy kolokwialnie, z innej parafii. A przeczytajmy sobie te fragmenty. 3 dni później zaczęło się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Na wesele zaproszony został również Jezus i Jego uczniowie. Gdy zaczęło brakować wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego: wina nie mają. Jezus jej odrzekł: niewiasto, czy to moja lub Twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł. Jego Matka powiedziała obsługującym: jeśli cokolwiek Wam każe, zróbcie. A było tam 6 kamiennych stągwi postawionych dla judejskich obmywań. Każda mieściła 2 do 3 metret. Jezus powiedział im: napełnijcie stągwie wodą. Napełnili je aż po brzegi. Rzekł im: teraz nabierzcie i zanieście staroście wesela. Zanieśli. Kiedy starosta próbował tej wody, która stała, winem się stała, a a nie wiedział skąd jest, tylko słudzy, którzy nabrali wody, wiedzieli. Przywołał pana młodego i rzekł: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpijał, gorsze. Ty zachowałeś takie dobre wino aż do teraz. Znamy wszyscy tą historię. Wierzący, niewierzący, katolicy, niekatolicy, poganie, chyba na całym świecie nie ma nikogo, kto by nie wiedział, nie znał historii o tym, jak Jezus zamienił wodę w wino. Kiedyś nasz brat Marek Tomkiński opowiadał, jak zaczynał pracę z uzależnionymi tam w Janowicach. Mówi, kiedykolwiek próbował przekonać tych ludzi, a przecież ludzi, którzy przychodzili tam z różnych powodów, z różnych środowisk, często kompletnie niewierzących, próbował przekonać o tym, jak wstrętną, niedobrą rzeczą jest alkohol, jakie krzywdy wyrządza ludziom, rodzinom, społecznościom, całym państwu. Zawsze ktoś się odezwał, ale przecież sam Jezus zamienił wodę w wino. Co bardziej biegli w piśmie, dodają wtedy jeszcze, a Paweł pisał do Tymoteusza: przestań pić samą wodę, tylko zacznij też pić wino. No i brat Marek westchnął sobie kiedyś przed Bogiem: Panie, czemuś Ty nam to zrobił? Czemuś Ty nam to zrobił? Tak by było prościej, gdyby, prawda, Jezus zareagował na zasadzie: nie mają, no i dobrze, będą mniej pili. Może powinien zareagować: wreszcie skończyło się ta rozpusta. Niech się już wreszcie rozejdą do domu i biorą do roboty. Jutro dzień pracy, a niby jeszcze chcieli pić. Nie ma, to nie ma. Święty spokój. Jezus widział zawstydzenie gospodarzy wesela. Widział też tą młodą parę, której kiedyś będą mówili, to ci, na których weselu brakło wina. Będą się musieli wstydzić, rumienić z tego powodu. Polacy słyną z gościnności, ale gościnność jest u nas bardziej takim wielkopańskim gestem niż czymś, co pielęgnujemy w naszych sercach jako ważny element społeczności, ważny element wspólnego życia z innymi. Dla nich tam, w tamtej kulturze, gościnność była czymś podstawowym. Świadczyła o człowieku, budowała relacje. I jakiekolwiek uchybienie gościnności było no niemalże zbrodnią. Nas trzeba nie przekonywać do tego, byśmy byli gościnnymi. Ale u nich oni to mieli jakby w genach, we krwi. I nagle nie ma czym podjąć gości. I nagle jest zagrożenie, że stanie się coś karygodnego. Brakło wina. Tak jak mówię, Jezus mógł powiedzieć, co mnie to obchodzi. Ale Maria znała jego serce. Znała swojego syna. Przepraszam. Bez żadnych cienia wątpliwości wydała polecenia sługom, by słuchali, co im każe zrobić. I stało się to, co się stało. Możemy tutaj podziwiać Jezusa rzeczywiście jako bardzo dobrego człowieka, dobrego syna, wspaniałego gościa, którego warto zapraszać, bo potrafi być wdzięczny, jako dobrego człowieka, który troszczy się o innych. Nie dlatego, że będzie miał z tego jakiś zysk, tylko widzi potrzebę i innych i reaguje na tę potrzebę. I to reaguje nie byle jak. Tak, to naprawdę dobry, wspaniały człowiek. Ciut dalej, kilka wersetów dalej czytamy. Zbliżała się Pascha u Judejczyków, więc Jezus udał się do Jerozolimy. Na terenie świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie, a także tych, co siedząc tam, wymieniali pieniądze. Zrobił więc sobie bicz z postronków i wyrzucił wszystkich z terenu świątyni. Także owce i woły, pieniądze wymieniających rozsypał, a ich stoły poprzewracał. Do sprzedawców gołębi natomiast powiedział: usuńcie to stąd i nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie wtedy jego uczniowie, że jest napisane: gorliwość o twój dom będzie mnie rozpalać. Wielu zadawało sobie pytanie, jakim prawem Jezus to uczynił. Wręcz wprost pytali go o to, jakim prawem robisz takie rzeczy? Co tobie do tego? Skąd taka gorliwość? Skąd taki zapał do robienia porządków? Przecież ta sytuacja w świątyni trwała już od bardzo, bardzo dawna. To nie była kwestia, że ustawiono dwa stragany, jak na polskich odpustach, ale tam istniała już cała instytucja finansowo-handlowa zajęta sprzedażą, wymianą walut, sprowadzaniem zwierząt na ofiary właściwych i drogich także, że zdumiewały te ceny, ale inne zwierzę się nie nadawało, tylko tam zakupione, za monety tam wymienione. Zaangażowanych w to było mnóstwo ludzi, żyli z tego. I ten stan trwał od dawna i wielu się po prostu pogodziło. Wiedzieli, że to świątynia, wiedzieli, że to miejsce modlitwy, że tak naprawdę to nie po to była budowana ta świątynia, żeby tam powstał hipermarket wewnątrz. A jednak nic z tym nie robili. Podziwiali wspaniałe mury, wspaniałe kolumny, dziedzińce, kolory marmurów. Zachwycali się, jakie to okazałe, jakie to ogromne. Ale nikt się za bardzo nie przejmował tym, że to miejsce stało się, jak Jezus sam nazwał, targowiskiem. W innych tłumaczeniach mówimy jaskinią zbójców, targowiskiem próżności. Coś dziwnego się stało. Coś trudnego do zrozumienia było w tym wspaniałym nauczycielu, przyjacielu tylu ludzi, wzorowym synu, wspaniałym kumplu do biesiad. Coś innego, coś więcej. Coś, co wartałoby może poznać, czym wartałoby się lepiej, staranniej zająć. Ta gorliwość. Gorliwość o twój dom będzie mnie rozpalać. Pomyślałem sobie, że i tutaj u nas w domu Łazarza przeżywamy nieraz podobne historie, kiedy mamy tu fajnych, dobrych, pracowitych braci, siostry, zaangażowanych w to i w tamto. Naprawdę dokładających wielkich starań do tego, by no było tu dobrze, wygodnie, ciepło, sycie, obfite. Pracują od świtu. przywożąc zaopatrzenie, pracują ochoczo przy wszelkich naprawach, remontach, wydawaniu żywności, wydawaniu odzieży, obsłudze łaźni i tak dalej. Super, że tylu dobrych ludzi zgromadziło się wokół tego dobrego dzieła. Ale jak niewielu z tych dobrych ludzi troszczy się tak naprawdę o to, czy to miejsce przypadkiem nie staje się w mniejszym czy większym stopniu targowiskiem próżności, jaskinią zbójców. I można do niektórych mieć pretensje, tak? Z takimi pretensjami się spotykają, że a dałbyś sobie spokój, a grunt, że jest tak, jak jest, byleby gorzej nie było. A już ci ludzie zawsze tacy byli i tacy będą. Jakby tacy nie byli, to by nie wylądowali na ulicy. Co ty się szarpiesz? Co ty się o nich martwisz? Chcieli, to mają. Jednak niektórzy, mimo tej swojej wspaniałości, dobroci i mimo mądrości, która właściwie po ludzku, tak po światowemu nakazuje, siedź cicho i nie wtrącaj się, wbrew temu wszystkiemu nie potrafią być obojętni. Nie potrafią nie widzieć tego, czego inni chętnie nie dostrzegają. I to nie tylko krzyczą, i nie tylko wygrażają, ale z pełną gorliwością, z wielkim staraniem zajmują się oczyszczaniem tego miejsca. Zajmują się wprowadzaniem tych zmian według Bożego Słowa, według Bożego planu. To miejsce nigdy nie miało być targowiskiem trudności, nigdy nie miało być meliną, nigdy nie miało być jaskinią zbójców. To my bardzo często przynosimy takie tutaj światowe pomysły na życie i niestety bardzo często w tego typu miejscach nie ma nikogo, kto by napomniał, nie ma nikogo, kto by podjął konkretne działania, upluł sobie bicz z postronków i zrobił porządek. Jezus nie tylko, on tam nie wszedł i nie nakrzyczał na nich. Mógł tam wygłosić płomienne kazanie, po czym wyjść i pójść dalej do innego miasta, bo tutaj nawet patrzeć się nie da na to, co tu się dzieje. Ale on zrobił generalny porządek. Gorliwość o dom twój będzie mnie rozpalać. Gorliwość o Boży dom nie pozwoliła mu zaniechać tych porządków. Nie pozwoliła mu zlekceważyć tej sytuacji. Nie pozwoliła mu pogodzić się z tym. Trudno, tacy muszą być. Zawsze tak było. Coś, co wyróżnia Jezusa spośród innych, jakże dobrych, jakże ważnych, jakże zdolnych, godnych podziwu ludzi. Coś, co wyróżnia spośród nas też, spośród tych dobrych, pracowitych, tych, którzy chodzą w Duchu Świętym. Tych, których rozpala gorliwość o Boży dom. I kochani, to nie chodzi tylko o budynek. Jezusowi nie chodziło o budynek. Wiemy, że modlił się do swojego Ojca nieustannie w różnych miejscach. Dla Niego nie było, ten budynek nie był niezbędnym miejscem, bo gdzie indziej się nie można modlić. W tym domu, w tej świątyni miało mieszkać imię Boga. A w tobie, we mnie, miała mieszkać Boży Duch. Zostaliśmy przeznaczeni, stworzeni jako mieszkanie dla Ducha Świętego. o ile, powiedzmy sobie, większej gorliwości warta jest walka o to, byś ty nie stał się jaskinią zbójców, byś ty się nie stał meliną pełną brudów, pełną podstępu, pełną kłamstw, oszustw i niecnych knowań, byś stał się prawdziwie mieszkaniem Ducha Świętego, miejscem oddawania Bogu czci i chwały. Możemy zachwycać się i słusznie wspaniałością Jezusa. Kumpel, przyjaciel, zbawiciel, odkupiciel, król. Wszystko pięknie, ładnie. Ale kiedy pominiemy Jego boskość, kiedy pominiemy to, że On jest przede wszystkim Bogiem, to bardzo często z naszą gorliwością będzie delikatnie mówiąc kiepsko. Zrobimy, co do nas należy. Będziemy się przejmować tym, czym się wszyscy przejmują. A jak się nikt nie przejmuje, to ja też nie muszę. Inni tak, to ja też tak. Co się będę wychylał? Co się będę narażał? Potem mi mówią, że się czepiam. Potem mi mówią, że zamiast zapewnić tutaj jakiś spokój, to cały czas mam do kogoś jakieś pretensje. Tak jak mnie kiedyś zaczęli nazywać kaznodzieją, sadystą. Przychodzi po to, by się znęcać. No, takie są ogólnie cechy sadysty. Jak to wszystko pogodzić? Czy można jednocześnie być dobrym człowiekiem i gorliwym, gorliwym według Bożego Słowa? Pismo Święte naprawdę w wielu miejscach zachęca nas do gorliwości. Mnie dzisiaj Bóg poprowadził do drugiego listu apostoła Piotra, gdzie w pierwszym rozdziale już czytamy następujące słowa. Przecież boska moc Jego, podarowała nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności, pozwalając nam poznać Tego, który nas powołał dla swojej chwały i sławy. Dlatego podarował nam drogocenne i bardzo wielkie obietnice, abyście, opierając się na nich, stali się uczestnikami boskiej natury, o ile obronicie się przed zepsuciem, które jest w świecie z powodu żądzy. Z tej właśnie racji, dołożywszy wszelkich starań, w innych tłumaczeniach jest tutaj powiedziane, dołożywszy wszelkich gorliwych starań, wzmocnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie wszczęśliwością, wszczęśliwość wytrwałością, wytrwałość pobożnością, pobożność życzliwością braterską, życzliwość braterską miłością. Jeśli je posiądziecie i mieć będziecie bogate, nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A kto ich nie ma, jest ślepcem, jest krótkowidzem, zapomniał o oczyszczeniu się ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, coraz gorliwiej starajcie się, aby umacniać w sobie to wasze wezwanie i wybór. To bowiem osiągając, nigdy nie upadniecie. W ten sposób będzie wam przyznane bogate wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To bardzo osobiste wezwanie, to bardzo osobiste zaproszenie. Dołóżcie gorliwych starań, by wzmocnić waszą wiarę cnotą. cnotę poznaniem, poznanie wstrzemięźliwością, wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość pobożnością, pobożność życzliwością braterską, życzliwość braterską miłością. To porządki w świątyni, które każdy z nas osobiście musi zrobić. I musi tego dokonać z wielką gorliwością. Możemy sobie powiedzieć, że to stanowczo za trudne. Tak, no. Ktoś powiedział, no przyjdź do kościółka, siądź cicho w kącie, uśmiechnij się do wszystko, powiedz chwała Bogu bracie, w odpowiednim momencie zawołaj Alleluja, na koniec powiedz Amen i to w zupełności wystarczy. Świątynia pięknie wyglądała. Działy się tam, no może nie do końca dobre, no ale tradycyjnie od lat te same i takie same rzeczy. A tymczasem trzeba z tym zrobić porządek. I nie wystarczy nakrzyczeć, nie wystarczy nakazać. Trzeba się do tego przyłożyć, tak jak Jezus się do tego przygotował, bo wcześniej ukręcił sobie bicz odpowiedni i przyłożyć, przygotować i przyłożyć. Po jego przejściu przez świątynne dziedzińce, wszystkie zakamarki hipermarketu, jakiego zrobili świątynię, zdolni do handlu i różnego rodzaju finansowych operacji ludzie, po jego przejściu tam już nie pozostał brud. To na powrót. Na powrót było miejsce modlitwy. Dom, w którym mieszka imię Boga. Inaczej to miejsce nie mogło być mieszkaniem dla Bożego imienia. Inaczej ty, twoje ciało, twoje życie nie będzie mieszkaniem dla Ducha Świętego. Pomyślałem sobie, dlatego też mówiłem na początku, że ja potrzebuję tego słowa, dlatego że często mam ochotę sobie odpuścić. 25 lat pracujemy wśród bezdomnych. Prawie 25 lat. Jestem trzeźwy, więc niedługo potem, po moim nawróceniu, zaczęliśmy się zajmować, przygotowywać do tej służby. Niemniej już ponad 20 lat pracujemy. I można by sobie powiedzieć, wystarczy. Można by się zacząć usprawiedliwiać, tak jak mi niektórzy podpowiadają, wiesz, z racji wieku. No ty już nie musisz być taki gorliwy. Z racji wieku tobie możesz sobie odpuścić. Możesz sobie podarować. Niech inni się szarpią. Niech inni się denerwują. Niech inni się starają. Ty już swoje zrobiłeś. Ale takie odpuszczenie sobie nie tylko w sprawach Bożych, ale też w ogóle w życiu nigdy dobrze się nie kończy. Zresztą sami wiecie, że każdy z nas doświadczył, myślę, że każdy tego, że w pewnym momencie sobie odpuścił. Przestał walczyć, przestał być gorliwy, przestało mu zależeć. Niech będzie, jak będzie. Co ja się będę szarpał? I doprowadziliśmy nasze życie do miejsca, no, w którym wielu jeszcze trwa, wielu wyrywa się z tego miejsca, wielu też udało się wyrwać. Niemniej jednak nie ma jakiegoś usprawiedliwienia dla zaprzestania gorliwości. Bo walczysz o coś, co ma o wiele większe znaczenie niż to, żebyś ty ładnie wyglądał, żebyś ładnie pachniał, żebyś się dobrze odżywiał, czy ładnie mieszkał. Walczysz o wiele więcej niż o to, żebyś był no, dobrym człowiekiem w oczach tego świata. Jeżeli nie ma w tobie tej gorliwości do do porządku. Jeżeli nie ma w tobie tej gorliwości, by zamienić jaskinię zbójców w dom modlitwy, no to samo to się nie stanie. A będzie coraz to gorzej. Niektórzy napominają i napominają. Nie wiercą, jak to mówimy, dziurę w brzuchu. Nie dają spokoju. Mogliby sobie już odpuścić. Ale apostoł Piotr pisze tutaj coś, co przyjąłem bardzo, bardzo osobiście. Dlatego będę wam bez przerwy o tym przypominał. Nawet jeśli to wiecie i utwierdzeni jesteście w obecnej już prawdzie. Za słuszne uważam pobudzać waszą pamięć, jak długo przebywam w tej powłoce. A wiem, że już rychłe jest porzucenie tej powłoki, jak to Pan nasz Jezus Chrystus mi objawił. Więc zadbam właśnie o to, abyście po moim odejściu zawsze pamiętali o tym. Przecież nie dlatego, że poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, udostępniliśmy wam poznanie mocy i przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz dlatego, że my byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu. Tak, ja mogę śmiało powiedzieć, że byłem naocznym świadkiem. Być naocznym świadkiem to znaczy w czymś uczestniczyć. To znaczy być blisko, nieraz bardzo blisko jakiegoś wydarzenia. Można być świadkiem, który nie pominie żadnego szczegółu tego, co się wydarzyło. A najlepszym świadkiem tego, co wydarzyło się w twoim życiu, w twoim sercu, w twojej duszy, jesteś ty sam. A wydarzyło się we mnie, w moim życiu, w moim sercu naprawdę wiele. Jezus Chrystus objawił swój Boży majestat. Objawił swoją moc. Nie poszedłem za nim dlatego, że to fajny kumpel, ale zgiąłem przed nim kolana, bo to wszechmocny, potężny Bóg. Bojaźń Boża zawiera w sobie również ten element świadomości, jak wielki, jak potężny On jest, że On jest Bogiem. Nie ma innego Boga oprócz Niego. Bogiem, którego jedno z imion jest straszny. Bogiem, na głos którego drży cała ziemia. Do takiego Boga przyszedłem i takiego Boga zobaczyłem. Przed takim Bogiem zgiąłem kolana i czuję się zobowiązany. Póki jeszcze mam siły, póki jestem w tej powłoce, którą tu widzicie, mówić wam o tym, przypominać wam o tym, składać świadectwo o tym, bo jak pisze nam Pan Piotr, przecież nie poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, by opowiadać wam prawdę, że kiedyś Jezus przyjdzie, że kiedyś będzie sąd Chrystusowy, na którym każdy stanie i będzie to. Ja tego doświadczyłem. Każdy z nas, kto tego doświadczył, powinien czuć się zobowiązany, tak jak gorliwy do samego końca Piotr, by o tym bez przerwy przypominać, by o tym bez przerwy mówić. I nawet jak tu Piotr pisze, nawet jeżeli będę wam o tym bez przerwy przypominał i tak dalej, nawet jeśli to wiecie i utwierdzeni jesteście w obecnej już prawdzie. Głosimy wam Ewangelię. Ja mówię, Ewangelia Jana jest szczególnie skuteczną bronią w walce z tym, co ten świat nam wciska, z tym humanizmem, humanitaryzmem. Dobry człowiek, przecież jak jest dobry człowiek, to na pewno pójdzie do nieba, posłał mu Jezus. Jezus to był tylko taki wzorzec, wiecie, postać z książki, ja. Okradanie z boskości ma miejsce na każdym kroku. Ale jeżeli spotkałeś Jezusa jako Boga, wszechmocnego, wspaniałego, to mów o tym, to dziel się tym, to nie zaniechaj tej gorliwości. Teraz jak tu się wchodzi, to patrzę, same jaskinie zbójców wokół. W jakim stanie tu przychodzicie? Płakać się nie tylko z powodu, wyglądu, ale też z powodu tego, w jakim stanie są wasze serca, myślenie, system wartości, istne targowisko próżności, inne istne targowisko porządliwości, melina najgorszych zbójców. Tak, miej odwagę tak popatrzeć na to, kim jesteś i w jakim stanie cię Jezus powołał. Boska, przecież boska moc podarowała nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności. Powołał nas do swojej chwały i sławy. On woła. Powołanie to nie jest mianowanie przez premiera na stanowisko. On woła. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, spracowani jesteście. I zostaliście zawołani. Zostaliście zaproszeni. I oto tu jesteście. Razem z tym powołaniem podarował nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Miej odwagę spleść sobie porządny bicz i wypędzić ze swojego życia, swojego serca, swojej duszy wszystko to, co Boga nie chwali. Zostaliśmy powołani dla Jego chwały i dla Jego sławy, a nie dla wychwalania siebie, dla szukania kompromisów, jakiejś ekumenii z tym światem. Tu jest potrzebna prawdziwa gorliwość. Nie poradzisz sobie. Nie poradzisz sobie z tym, że swoją wiarę musisz uzupełnić cnotą. Że tą cnotę masz opierać nie na swoim przekonaniu, jaki jestem dobry, ale na poznaniu Jezusa Chrystusa. To poznanie nie może cię nadymać, ale napełniać wszczemięśliwością. Być wszczemięśliwym nie jest łatwo, ale Bóg mówi, tą wszczemięśliwość uzupełniajcie, umacniajcie wytrwałością. A tą wytrwałość pobożnością, życiem po Bożemu. A co znaczy żyć po Bożemu? Żyć w braterskiej, życzliwej miłości. Życzliwość braterską miłością. Pobożność życzliwością braterską. Kiedy przyglądamy się temu, to ja nie mam przynajmniej cienia wątpliwości, że to są bardzo, bardzo poważne porządki, które wymagają naprawdę wielkiej gorliwości. Żadna sztuka zatrzymać się na początku, powiedzieć, ja tak nie potrafię. Ja nie mam takiej wiary. We mnie nigdy nie było takiej miłości. Jak można być życzliwym do tych wszystkich, jak tu tylu jest nieżyczliwych w stosunku do mnie? Jak można wytrwać w życiu po Bożemu, kiedy w życiu tyle trudności, tyle przeciwności, tyle mnie rzeczy wkurza, tyle rzeczy mnie denerwuje, tyle niesprawiedliwości doświadczam. Być cnotliwym? Przecież mnie wyśmieją. A czym ty się, o co ty się martwisz, człowieku? Żadna sztuka zrezygnować na początku. Żadna sztuka zrezygnować w połowie. Ale prawdziwa gorliwość, ta gorliwość, którym przykładem jest dla nas Jezus Chrystus, pozwoli ci dojść do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie ma usprawiedliwienia dla przemijającej gorliwości. Tak jak nie ma usprawiedliwienia dla przemijającej miłości. Jako ludzie często mówimy, kochałem, ale mi przeszło. I równie często mówimy, byłem kiedyś gorliwy, ale mi przeszło. Ale tutaj Bóg mówi, choćby w liście, w pierwszym liście do Koryntian, że miłość nigdy nie ustaje. Miłość nigdy nie przejdzie. Miłość nigdy nie wygaśnie. Miłość trwa, tak jak miłość Boga do ciebie trwa i będzie trwała. I tak samo gorliwość. Nie ma prawa wygasnąć. Nie ma prawa osłabnąć. Nie masz prawa z niej zrezygnować i jeszcze szukać usprawiedliwienia. No bo jak długo, bo wiek, bo to, bo tamto. Mam bardzo osobiste podejście do tego, dlatego że skończyłem 70 lat i mam naprawdę wielką pokusę, żebym sobie pewne rodzaje gorliwości odpuścić. Ale Bóg mówi do mnie bardzo wyraźnie. Dlatego będę wam bez przerwy o tym przypominał. Wiem, że już rychło jest porzucenie tej powłoki, w jakiej jestem, ale zadbam o to, abyście po moim odejściu zawsze pamiętali o tym. O tej miłości, o tej gorliwości, o tych staraniach, by być prawdziwie mieszkaniem dla Bożego Ducha, by być wybranymi dla Jego chwały i sławy, a nie jaskinią zbójców, a nie targowiskiem próżności i porządliwości. Gorliwość o dom Twój rozpala mnie. Co dzisiaj Ciebie rozpala? Jaki rodzaj gorliwości? Bo i w świecie możemy spotykać i podziwiać wiele różnego rodzaju gorliwości. Ale tutaj wiemy, o jaką gorliwość, o jakie starania Bogu chodzi. Jaka gorliwość ma prawdziwie wartość w Jego oczach, w Jego sercu. Chciałbym, żebyście o tym zawsze pamiętali. Zadaj sobie pytanie. Co mnie dzisiaj rozpala? Gorliwość o Boży dom, czy miłość do grzechu? Jak to jest z tą Twoją, moją gorliwością dzisiaj? Amen.